Moi kochani bracia, tęsknię za wami, wy jesteście moją radością i laurem zwycięstwa. Trzymajcie się tylko wiernie Pana, kochani moi. Takie serdeczne, wzruszające słowa apostoła Pawła rozpoczynają ostatni rozdział jego listu do Filipian. Przez tę wypowiedź apostoła płynie ciepło uczucia, które żywił on do swoich przyjaciół Filipi. Kocha ich, tęskni za nimi. Są jego radością, jego koroną, laurem zwycięstwa. Kiedy wokół gromadzą się chmury, jego największą radością stają się ci, których przywiódł do Chrystusa. Każdy nauczyciel wie, co się przeżywa, kiedy można wskazać na kogoś, kto wyróżnia się i powiedzieć: to mój uczeń. Apostoł ma na myśli żywe obrazy, kiedy stwierdza, że Filipianie są jego koroną albo laurem zwycięstwa. Istnieją dwa greckie słowa, które można przetłumaczyć jako korona czy laur zwycięstwa. Jest słowo diadema, które oznacza koronę królewską, i słowo stefanos, które znajdujemy tutaj w naszym tekście. Słowo stefanos może oznaczać koronę czy laur dla zwycięzcy w olimpiadach greckich. Wykonywano ją z liści dzikiej oliwki, przeplatanych zieloną pietruszką i liśćmi laurowymi. Dążenie do zdobycia tej korony, tego lauru, było szczytem sportowych ambicji. Drugie znaczenie to korona, którą ozdabiano głowy gości, kiedy zasiadali na uczcie lub innej uroczystości. A zatem apostoł Paweł stwierdza, że Filipianie są ukoronowaniem jego pracy, jego wszelkich wysiłków i trudów. On był szermierzem sprawy Chrystusa, a oni jego koroną, laurem zwycięstwa, jego całej służby. Na ostatecznej uczcie u Boga Filipianie będą świąteczną koroną apostoła Pawła. Nie ma większej radości w życiu chrześcijanina niż ta, która towarzyszy przy prowadzeniu choćby jednego człowieka do Jezusa Chrystusa. Trwajcie w Panu, apeluje apostoł Paweł. I zwrot w Panu powtarza się trzykrotnie w pierwszych trzech wierszach czwartego rozdziału listu do Filipian. Są tutaj zawarte trzy wielkie polecenia, które daje apostoł, podkreślając, że są one możliwe do zrealizowania tylko w Panu. Po pierwsze, Filipianie mają trwać mocno w Panu. Jedynie w Jezusie Chrystusie można oprzeć się pokusom i pokonać swoje słabości. Słowo, które Paweł używa na oznaczenie czasownika trwać mocno, to greckie słowo stekete. Określano nim na przykład żołnierza, który trwał niezachwianie na stanowisku bojowym, kiedy wróg groźnie atakował. Wiemy dobrze, że są ludzie, w towarzystwie których łatwo jest zbłądzić, ale są też tacy, przy których łatwo stawić czoła złu. Czasem, gdy spoglądamy wstecz i przypominamy sobie chwile, w których ulegliśmy pokusie, mówimy o tych, których kochamy: gdyby tylko on czy ona byli wtedy z nami, nigdy by to się nie wydarzyło. Naszym jedynym pewnym zabezpieczeniem przeciwko pokusom jest przebywanie u boku Pana, ciągłe pamiętanie o Nim, stałe z Nim wędrowanie i ciągłe odczuwanie Jego obecności wokół nas i przy nas. Kościół i każdy pojedynczy chrześcijanin tylko wtedy potrafi wytrwać, kiedy jest zrośnięty z Chrystusem, kiedy jest ukryty w Chrystusie, w Panu. Po drugie, apostoł apeluje o jednomyślność w Panu. Pisze: bardzo proszę Ewodię i Syntychę, aby się pogodziły ze sobą, bo przecież należą do Pana. Paweł prosi Ewodię i Syntychę, żeby były jednomyślne w Panu. Nie jest możliwa jedność, prawdziwa jedność, dopóki nie jest to jedność w Panu. Ludzie nie będą się nigdy nawzajem naprawdę kochali, jeśli nie pokochają Chrystusa. W sprawach codziennych powtarza się ciągle, że najbardziej różniący się ludzie trzymają się razem, jeżeli okazują wspólną lojalność względem jednego wielkiego przywódcy. Ich wzajemna wierność wynika z wierności wobec Pana. Gdyby odebrać przywódcę, cała grupa rozpadłaby się na odrębne, często być może wrogie obozy. Ludzie nie mogą się wzajemnie kochać, jeśli nie są posłuszni wobec swego Pana. Chrześcijanie nie mogą się wzajemnie kochać i nie mogą stanowić jedności, jeśli nie kochają Jezusa Chrystusa i nie są Mu posłuszni jako Panu i Zbawcy. Braterstwo nie jest tak naprawdę możliwe bez panowania Jezusa Chrystusa, bez Jego miłości w naszych sercach. I po trzecie, apostoł Paweł prosi Filipian, żeby się radowali w Panu. Pisze: proszę Ciebie, mój wierny towarzyszu pracy, żebyś im w tym pomógł. Przecież one, Ewodia i Syntycha, razem ze mną pracowały nad rozpowszechnieniem Ewangelii. Byli wtedy z nami Klemens i inni moi współpracownicy, których imiona są zapisane w Księdze Życia. A więc radujcie się nieustannie, bo należycie do Pana. Jeszcze raz mówię, radujcie się. Apostoł prosi, by Filipianie radowali się w Panu. Rzeczą podstawową, której trzeba się nauczyć o radości, jest ta, że nie ma ona nic wspólnego ze sferą materialną lub ze zewnętrznymi okolicznościami. Z ludzkiego doświadczenia wynika, że człowiek żyjący w luksusie może czuć się zupełnie załamany, a ktoś, kto jest pozornie na dnie nędzy, może być szczęśliwy. Kogo życie niewiele doświadczyło, często jest ponury i niezadowolony, a komu życie zadało wielorakie ciosy, może trwać pogodnie w niezniszczalnej radości. Podczas jednego ze swych wykładów dla studentów Uniwersytetu St. Andrews, jeden z wykładowców zacytował nieśmiertelny list, który kapitan Scott napisał do niego z Antarktydy, kiedy lodowaty powiew śmierci dotknął jego wyprawę. Wykańczamy się w najmniej wygodnym miejscu. Jesteśmy w rozpaczliwym położeniu. Mamy przemarznięte stopy. Brak nam paliwa. Jesteśmy z dala od magazynu żywności. Ale byłoby ci przyjemnie znaleźć się w naszym namiocie, słuchać naszych pieśni i wesołych rozmów, pisał Scott. Sekret szczęścia polega na tym, że nie zależy ono ani od miejsca, ani od przedmiotów, ani od ludzi. Jeśli przebywamy z kimś odpowiadającym nam, nic innego się nie liczy. Ale gdy znajdujemy się w towarzystwie osoby nam nieodpowiadającej, nic nie może wypełnić tej luki. W obecności Chrystusa mamy przy sobie najlepszego przyjaciela. Nic nie może nas pozbawić Jego obecności i nic nie może nam odebrać radości wypływającej z tego faktu, że poznaliśmy najlepszego na świecie przyjaciela i Pana. A więc trwajmy mocno w Panu, radujmy się w Nim i bądźmy jednomyślni. Apostoł pisze o trwaniu w Panu, o radości w Panu i o jednomyślności w Panu. Podkreśla przez to, że w Chrystusie jest źródło wytrwania, źródło radości i jednomyślności. Jednomyślność możliwa jest tam, gdzie chrześcijanie trwają w Panu i radują się w Nim. Przeczytajmy drugi i trzeci wiersz 4 rozdziału listu do Filipian. Apostoł apeluje tu o jednomyślność. Przypomnijmy te słowa. Ewodię i Syntychę bardzo proszę, żeby się pogodziły ze sobą, bo przecież należą do Pana. Proszę również Ciebie, mój wierny towarzyszu pracy, żebyś im w tym pomógł. Przecież to one razem ze mną pracowały nad rozpowszechnieniem Ewangelii. Byli wtedy z nami Klemens i inni moi współpracownicy, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Ten fragment chcielibyśmy poznać lepiej. Kryje on bowiem pewien dramat, złamane serca, wielkie czyny, ale nie wiemy zbyt wiele, nie znamy szczegółów. Możemy tylko snuć pewne domysły. Ewodia i Syntycha były kobietami, które się ze sobą kłóciły. Możliwe, że w domach ich spotykali się chrześcijanie Filipi. Bardzo interesujący jest fakt istnienia kobiet odgrywających wiodącą rolę w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. W Grecji kobiety miały małe pole do działania. Ideą Greków było, by kobieta widziała, słyszała i mówiła jak najmniej. Porządna kobieta nie pojawiała się sama na ulicy. Miała osobny pokój w domu i nigdy nawet na posiłku nie przyłączała się do męskich członków rodziny. Nie miała nic do powiedzenia w życiu publicznym. Ale Filipi leżało w Macedonii, gdzie sytuacja była trochę inna. Kobiety miały tu wolność i miejsce w życiu, jakich nie posiadały w Grecji. Wnioskujemy o tym z opisów zawartych w Dziejach Apostolskich. Pierwsze spotkanie Pawła z mieszkańcami Filipii miało miejsce podczas modlitwy nad brzegiem rzeki i wtedy apostoł rozmawiał z wieloma kobietami, które tam przyszły. Lidia to na pewno wiodąca postać Filipii. Z Księgi Dziejów Apostolskich dowiadujemy się też, że wiele wybitnych kobiet zostało pozyskanych dla chrześcijaństwa w Tesalonice i w Berei. Ich rola w rozwoju wczesnego kościoła w Macedonii była duża. Możemy powiedzieć, że podobnie jest i dzisiaj. Z pewnością powinniśmy więcej uwagi poświęcić roli kobiet w życiu współczesnego kościoła. W analizowanym przez nas fragmencie listu apostoł Paweł wymienia imiona dwóch kobiet, Ewodii i Syntychy, a potem imię Klemensa. Wspomina jednak także o człowieku, którego imienia nie podaje. Nazywa go swoim wypróbowanym współpracownikiem, a raczej wiernym towarzyszem pracy. W oryginalnym tekście greckim znajduje się tu w liście słowo sunzugos. Jest mało prawdopodobne, by było to imię własne tego człowieka. Być może jednak mamy w naszym tekście do czynienia z grą słów. Możliwe, że apostoł Paweł stwierdza: proszę cię, sunzugosie, o pomoc. Nazywasz się właściwie. Jesteś sunzugosem, towarzyszem z imienia, i sunzugosem, przyjacielem z usposobienia. Jeżeli jednak sunzugos to nie imię własne, nikt dzisiaj nie może stwierdzić, kim była ta osoba i do kogo adresował swoje słowa apostoł Paweł. Były różne domysły i sugestie. Sugerowano na przykład, że owym wiernym towarzyszem jest mąż Ewodii, wezwany do pomocy żonie w zażegnaniu sporów. Mówiono też, że być może była to Lidia, albo Tymoteusz czy Sylas, albo jakiś anonimowy kaznodzieja z Filipii. Być może najlepszą jednak sugestią byłoby wskazanie na Epafrodyta, doręczyciela listu, i na to, że Paweł nie tylko poleca mu przekazanie listu, ale daje zadanie złagodzenia waśni panujących w Filipii. Druga kwestia, kim był człowiek o imieniu Klemens, także nie mamy tu pewności. Wiemy, że w późniejszym nieco czasie żył słynny Klemens, biskup Rzymu. Być może znał on Pawła, ale imię Klemens było bardzo wtedy popularne. Natomiast dwie uniwersalne sprawy musimy tutaj podkreślić. Ważne jest, żeby zauważyć, iż kiedy w kościele Filipii wystąpił kryzys, apostoł Paweł zmobilizował do jego zażegnania wszystkie dostępne mu możliwości. Żaden wysiłek nie był dla niego zbyt wielki, żeby dążyć do utrzymania pokoju w kościele. Skłócona wspólnota chrześcijańska nie jest w ogóle kościołem. Z takiego kościoła Chrystus jest wypędzony i nie ma do niego przystępu. Nie można żyć bowiem w pokoju z Bogiem, będąc skłóconym ze swoim bliźnim. Smutkiem napawa myśl, że o Ewodii i Syntysze wiemy jedynie to, że się kłóciły. Pomyślmy. Przypuśćmy, że kiedyś całe nasze życie będzie podsumowane jednym zdaniem. Jakie to będzie zdanie? Wyobraźmy sobie, że mamy przejść do historii dzięki jednej informacji. Jaka by ona była? Klemens przeszedł do historii jako twórca pokoju. Natomiast Ewodia i Syntycha jako osoby siejące zamieszanie. Jaki byłby krótki werdykt o naszym życiu? W czwartym, końcowym rozdziale listu do Filipian znajduje się bardzo krótka, ale bardzo ważna wypowiedź apostoła Pawła. Słowa bardzo ważne i radosne. Przeczytajmy czwarty i piąty wiersz listu do Filipian, czwarty rozdział. Radujcie się nieustannie, bo należycie do Pana. Jeszcze raz mówię, radujcie się. Niech wszyscy poznają waszą skromność. Pan jest blisko. Apostoł pisze tu o dwóch wielkich cechach życia chrześcijanina. O radości i o skromności. Apostoł nie ma na myśli radości w znaczeniu potocznym. Tutaj chodzi raczej o radość w Panu. Przypomina nam to wspomnianą w księdze Nehemiasza radość z Pana. Obydwa aspekty przenikają się wzajemnie. Tworzą jedno. radość w Panu to radość płynąca z Pana. Raz bardziej podkreśla autor biblijny przedmiot radości, że jest to radość z Pana, a drugim razem podkreśla podstawę możliwej radości w naszym życiu. Radość wynika z tego, że jesteśmy ukryci w Panu. Ta radość jest niezależna od zewnętrznych okoliczności. Przykładem może być sam apostoł Paweł, który przebywa teraz właśnie w więzieniu, skąd pisze swój list. Rozśpiewana wdzięczność i uwielbienie Boga jako wyraz radości to tajemnica niewzruszonego usposobienia dzieci Bożych. To wynik świadomości bezpiecznego ukrycia w Panu. Fakt, że w naszym przypadku taka postawa nie zawsze jest czymś zupełnie oczywistym, to konsekwencja naszego oddalenia się od Pana, braku bliskości z Panem, braku ukrycia się w Nim. Taką bliskość mogą zakłócić przyczyny leżące w nas samych, na przykład nasz grzech, nasza niewiara, nasze nieposłuszeństwo. Jeżeli jednak uzyskamy oczyszczenie przed Panem, wtedy radość znowu powraca. Dawid przeżył taką chwilę, kiedy wyznawał, iż zgrzeszył, potem błagał o oczyszczenie. Prosił, przywróć mi radość z wybawienia Twego. Dlaczego taka radość jest czymś istotnym, ważnym? Ponieważ wtedy, kiedy jesteśmy radośni, możemy wielbić Pana. Taka radość opromienia nasze życie, dodaje nam sił, kieruje nasz wzrok ku Chrystusowi. A więc w życiu chrześcijanina nie ma miejsca na smutek, na kłótliwe spory. Życie to powinno przenikać radość. Tak samo nie ma życia chrześcijanina cechować upór, ale gotowość na ustępstwa, skromność, pokora. Taka postawa ma być czymś tak normalnym, powszechnym, żeby żyjący wokół nas ludzie mogli nasze zachowanie oceniać jako inne, zauważać, że jesteśmy inni. Chrześcijanie nie potrzebują i nie muszą upierać się przy swoim, nie muszą być uparci. Chrześcijanie są ludźmi, u których wychodzenie naprzeciw innym, ustępowanie z drogi, to nie tylko świąteczna dekoracja, ale codzienna, zasadnicza postawa. Ludzie wierzący zdolni są do takiego postępowania nie dlatego, że nie mają własnego kręgosłupa, ale dlatego, iż wiedzą, że ich Pan jest blisko i potrafią odróżnić to, co istotne, od tego, co mniej ważne. Świadomość rychłego powrotu Chrystusa rzuca światło na wszystko, co się w życiu chrześcijanina dzieje i pozwala mu uniknąć koncentrowania się na rzeczach czy sprawach drugorzędnych. Światło Chrystusa pozwala postrzegać wszelkie sprawy naszego życia w sposób właściwy, zgodny z Bożą wolą. Czy i my doświadczamy tego na co dzień? Radujcie się nieustannie, bo należycie do Pana. Jeszcze raz mówię, radujcie się. Niech wszyscy poznają waszą skromność. Pan jest blisko.